No i za chwilę usłyszą Państwo moją rozmowę z prezydentem Macedonii Północnej, Stevo Pendarovskim. Przede wszystkim rozmawialiśmy na tematy bieżące, o Ukrainie, o kryzysie, ale także o relacjach macedońsko-greckich i macedońsko-bułgarskich, czyli tych najbardziej napiętych. I zapraszam do posłuchania wywiadu.
Wywiad Wnet.
Gościem Radia Wnet jest prezydent Macedonii Północnej, Stevo Pendarovski. Good morning, Mr. President.
Good morning.
Recently on 30th of September, niedawno, 30 września, 9 prezydentów podpisało deklarację wspierającą Ukrainę i popierającą jej przystąpienie do NATO. Kiedy Ukraina dołączy do NATO? Jaka jest Pana opinia?
When will Ukraine join NATO? What do you think?
Wydaje mi się, że było to przynajmniej z naszej strony symboliczne posunięcie polityczne, aby pokazać Ukraińcom, że nawet w tych najtrudniejszych czasach w ich najnowszej historii przynajmniej jesteśmy z nimi. Wie pan jednak, że istnieje zestaw warunków wstępnych wstąpienia do NATO i wszystkie powinny zostać spełnione. Wiemy coś o tym, ponieważ zostaliśmy zaproszeni do zostania krajem kandydującym do członkostwa w 1999 roku podczas szczytu w Waszyngtonie. I zostaliśmy pełnoprawnym członkiem prawie dwie dekady później, więc to długa droga. Potrzebne są nie tylko reformy wojskowe, ale aktualnie najbardziej potrzebne jest to, że dziesiątki krajów z Europy okazały solidarność z narodem ukraińskim. Z jego słusznym wyborem obrony swojego kraju, by wreszcie pozbyć się rosyjskich okupantów.
You said it was political statement. Powiedział pan, że to oświadczenie polityczne. W jaki sposób inny niż polityczny Macedonia wspiera Ukrainę?
Macedonia Północna to mały kraj. Mamy 1,8 miliona ludzi. Nawet budżet wojskowy nie jest porównywalny na przykład z polskim budżetem. Nie mówiąc już nawet o jeszcze większych krajach NATO. Nasz najnowszy budżet wojskowy wynosi około 171 milionów euro. Ale od samego początku, od 24 lutego, wspieramy naszych ukraińskich przyjaciół, ukraińską armię, ukraińską politykę w każdy możliwy sposób. Zaczynając od środków dyplomatycznych, po wysyłanie im wszystkiego, czego potrzebują, aby skutecznie walczyć przeciwko Rosjanom, włącznie z ciężkim sprzętem wojskowym.
Czy w Macedonii Północnej są ukraińscy uchodźcy?
Ostatnie liczby, które sprawdziłem dziś rano z administracją rządową, nie są zbyt wysokie. Ta liczba wynosi od 1200 do 1400 osób. Wszystkie te osoby znajdują się w rodzinach, ponieważ mamy pewną liczbę tak zwanych małżeństw mieszanych. Oczywiście nie jesteśmy na pierwszej linii, nie jesteśmy bezpośrednim sąsiadem Ukrainy. I oczywiście wiele innych krajów, w tym przede wszystkim Polska, muszą radzić sobie z milionami uchodźców na swoim terytorium. Ale czegokolwiek potrzebują uchodźcy z Ukrainy na macedońskiej ziemi, otrzymują to. Wszystko, czego potrzebują, dostają, w tym możliwość nauki dla dzieci w szkołach, opieki medycznej i pomocy humanitarnej. Czegokolwiek potrzebują, jesteśmy tu dla nich. Są traktowani jak inni obywatele Macedonii.
Macedonian government, macedoński rząd i pan wspierają Ukrainę. Ale co z ludźmi? Jakie jest nastawienie? Czy dla wszystkich jest jasne, że Rosja jest agresorem i jest odpowiedzialna za tę wojnę?
Mogę powiedzieć szczerze, że na samym początku tej wojny na Ukrainie ludzie, mówiąc o wszystkich obywatelach Macedonii, byli podzieleni, z grubsza mówiąc na pół. Połowa wierzyła w rosyjskie motywy, a druga nie. A dlaczego tak było w tamtym czasie? Z powodu rosyjskiej propagandy. Jesteśmy obiektem ataku rosyjskiej propagandy, zwłaszcza fałszywych wiadomości i wszystkiego, co wiąże się z zagrożeniem hybrydowym, etc. Zwłaszcza od 2018 roku, kiedy zorganizowaliśmy referendum w sprawie zmiany nazwy w celu wejścia do NATO. Tak, wielu naszych ludzi nie zdawało sobie sprawy z pełnego obrazu wszystkich informacji związanych z tą agresywną wojną ze strony Rosji. Ale widziałem ostatnie dwa sondaże w ciągu ostatnich 2 czy 3 tygodni i pokazały, że co najmniej dla 2/3 wszystkich obywateli Macedonii jest całkiem jasne, że to rosyjska agresja, a ukraińska sprawa jest słuszna i mają prawo do obrony swojego kraju. Okupacja suwerennego państwa członkowskiego ONZ jest wbrew wszystkim zasadom międzynarodowym. Trendy są więc pozytywne i coraz bardziej zmierzamy w dobrym kierunku. Nie chciałbym przeceniać roli polityków, moich kolegów, ale zrobiliśmy coś w tym względzie, ponieważ na co dzień staraliśmy się przekonać ludzi, że jest to niedopuszczalne, by tak po prostu w XXI wieku zaatakować inny kraj tylko dlatego, że jakiś dyktator na Kremlu chciał to zrobić.
You've mentioned what you had to do in order to join.
Wspomniał pan, co musiała zrobić Macedonia Północna, aby dołączyć do NATO. Ta droga do akcesji była dość długa.
Way of accession was quite long for Northern Macedonia.
Do NATO. Myślę, że jesteśmy państwem, które najdłużej miało status kandydata. Mówiąc o historii NATO od 1949 roku, kiedy to sojusz został ustanowiony. Nikt nie czekał dłużej niż Macedonia. Nie powinniśmy być za to chwaleni, ale podobnie jest z naszymi ambicjami przystąpienia do Unii Europejskiej. Do tej pory od 18 lat mamy status kandydata. Mówiąc o NATO, głównym problemem nie był brak reform wojskowych, ale długotrwały spór o naszą nazwę z Grecją, naszym sąsiadem na południu. A kiedy ostatecznie uregulowaliśmy kwestię w tak zwanym porozumieniu z Prespy w 2018 roku, wejście do sojuszu było już tylko kwestią techniczną. Pomimo tego, że był to okres covidowy, stosunkowo szybko, w ciągu około 12 do 14 miesięcy, wszyscy pozostali sojusznicy NATO i stali członkowie ratyfikowali protokół przystąpienia. A my zostaliśmy formalnym członkiem sojuszu w marcu 2020 roku.
A czy poparcie dla NATO jest silne w społeczeństwie macedońskim?
Macedonia Society?
Tak, jest silne. Mówimy o mocnych 70-80% poparcia na rzecz członkostwa w NATO. Liczby te nieco wzrosły w międzyczasie, ponieważ od początku wojny na Ukrainie ludzie, wie pan, korzyści z wejścia do NATO nie są tak namacalne w porównaniu z członkostwem w Unii Europejskiej. Kiedy wchodzi się do Unii Europejskiej, zyskuje się dostęp do tych strukturalnych funduszy spójności czy funduszy solidarności. Ale z NATO ze względu na inny rodzaj organizacji jest zupełnie inaczej i ludzie nie byli świadomi tego, co naprawdę otrzymujemy, będąc częścią sojuszu. Ale teraz z tą wojną, pierwszą od wielu dekad na kontynencie europejskim, wszyscy widzą, są świadkami prawdziwej wartości bycia członkiem NATO. Ponieważ ten słynny artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego zakłada, że atak na jednego członka jest uważany za atak na całe NATO. I to był między innymi powód, dla którego to Ukraina, a nie na przykład znacznie mniejsze państwa bałtyckie z 1 czy 2 milionami mieszkańców, została zaatakowana przez Rosję. Ponieważ Ukraina nadal nie jest członkiem NATO, a te państwa tak. Dla Rosji jest całkiem jasne, że po ataku nastąpi reakcja wszystkich członków sojuszu.
Wspomniał pan o stosunkach z Grecją. Jaki jest obecny stan tych stosunków?
Poprawiają się. Poprawiają się na szybką skalę, zwłaszcza mówiąc o kwestiach ekonomicznych. W międzyczasie podwoiliśmy wymianę handlową z naszym sąsiadem, ponieważ kiedy atmosfera polityczna ulega złagodzeniu, a tak się zdecydowanie stało, nie jest tak trudno nawiązać lepszych stosunków gospodarczych. Grecy mają port w Salonikach i to jest dla nas główny punkt wejścia i wyjścia, gdy próbujemy wyeksportować wiele towarów, które produkujemy. A poza tym główny paneuropejski korytarz numer 10 prowadzi z Grecji przez nasz kraj do Serbii i Unii Europejskiej, do innych państw członkowskich. Jest to więc dość łatwe, gdy złagodzi się stosunki polityczne. Mamy dobre, uczciwe relacje. Ale wcześniej jest wielu macedońskich turystów wybierających się na wakacje do Grecji, ale było wśród nich trochę niepewności, zastanawiania się ze strony ludzi, czy powinniśmy tam jechać. Jaka będzie reakcja miejscowej ludności, zwłaszcza w północnej części Grecji? Ale teraz te wątpliwości po prostu zniknęły i nikt o nich nie mówi. W ubiegłym roku po raz pierwszy od czasu uzyskania niepodległości złożyłem oficjalną wizytę greckiemu prezydentowi, co z pewnością otworzyło drogę do innych, znacznie częstszych kontaktów między politykami po obu stronach granicy.
A co z mniejszością macedońską w Grecji?
Niestety, cóż, w porozumieniu z Prespy zapisano jasne postanowienie, że powinniśmy obie strony szanować zobowiązania międzynarodowe. Oznacza to brak wtrącania się w wewnętrzne sprawy innego państwa. Nie jesteśmy więc upoważnieni do robienia czegokolwiek w odniesieniu do ludzi, którzy czują się Macedończykami i mieszkają w dzisiejszej Grecji, i odwrotnie, Grecy nie są upoważnieni do wtrącania się w nasze sprawy wewnętrzne. Mamy niewielką mniejszość Greków mieszkających w Macedonii Północnej. Wszystko zależy od mechanizmów międzynarodowych, organizacji międzynarodowych, Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych. Kilka razy w przeszłości Organizacja Narodów Zjednoczonych mianowała tak zwanego specjalnego sprawozdawcę, który składał sprawozdanie na temat stanu rzeczy w Grecji w odniesieniu do innych mniejszości mieszkających tam, ale z pewnością nie mniejszości macedońskiej. Dlatego trzymamy się litery tego porozumienia, a naszym zamiarem nie jest wtrącanie się w sprawy wewnętrzne żadnego państwa, nie tylko Grecji, oczywiście.
W Macedonii występuje duża mniejszość, czy może powinienem powiedzieć współgospodarze tego kraju, Albańczycy. Struktura Macedonii Północnej jest pod tym względem dość niezwykła. Extraordinary in this regard.
Mówiąc szczerze, w naszym sąsiedztwie jest wiele innych krajów, które są etnicznie, religijnie heterogeniczne. Najnowsze dane z naszego spisu ludności z zeszłego roku mówią, że około 1/4 populacji to etniczni Albańczycy, ale mamy około 10% innych nie Macedończyków i nie Albańczyków, a Macedończyków jest około 60%. Mamy do czynienia z tak dużymi problemami charakterystycznymi dla wielu krajów w stanie transformacji, które przechodzą od komunizmu do kapitalizmu. Wiele osób, zwłaszcza młodych, opuszcza kraj, szukając lepszych szans ekonomicznych na sukces. Muszę pana nieco poprawić. Nikt nie jest współgospodarzem w tym kraju, a my jako etniczni Macedończycy z całą pewnością nie jesteśmy gospodarzem w tym kraju. Właściwy termin to część narodu, naród i część narodu, więc nie mniejszości narodowe, ale na pewno nie gospodarze. Mamy dobrą i długą historię współpracy między nami. Poza tym mamy przynajmniej 7 narodów wymienionych w naszej konstytucji, w preambule konstytucji. Mamy Turków, Romów, Serbów, Wołochów, Bośniaków, Albańczyków i Macedończyków. I mamy długą historię. Tak było z tą strukturą i rozmieszczeniem ludności w czasach byłej Jugosławii, a nawet jeszcze wcześniej. Jest to więc jedyna droga naprzód dla kraju. Po prostu szanować wszystkich mieszkających i nie dzielić ludzi na obywateli pierwszej, drugiej lub trzeciej kategorii. W 2001 roku podpisaliśmy umowę ramową z Ohrydy, która teraz jest częścią naszej konstytucji. Od tamtej pory odnotowujemy dobre tendencje w tym zakresie, więc już na większą skalę konflikty międzyetniczne ani wprost potyczki się nie zdarzają. Jedynie od czasu do czasu z pewnością jest ich niewiele, zwłaszcza wśród młodej populacji. Ale stosunki międzyetniczne bardzo, bardzo złagodniały od 2001 roku. Wcześniej, w pierwszej dekadzie naszej niepodległości, może nie codziennie, ale co tydzień lub co miesiąc zajmowaliśmy się tego rodzaju problemami i prowokacjami. I mieliśmy ofiary od czasu do czasu po jednej czy drugiej stronie, ale po 2001 roku znaleźliśmy dobry model współżycia między Macedończykami i Albańczykami. I oczywiście innymi grupami, oparty na szacunku, i widzimy dobre skutki tego porozumienia.
Ale jest jedna mniejszość, która nie jest wymieniona w konstytucji, a na pewno chciałaby być. Bułgarzy.
Nie mamy problemu z umieszczeniem Bułgarów w preambule konstytucji, tak jak kilku innych grup, w tym Czarnogórców i Chorwatów. Mamy niewielką liczbę Chorwatów i Czarnogórców mieszkających tutaj, w kraju. Także Egipcjan. Można wymieniać. I to nie jest coś niezwykłego. Na przykład w chorwackiej konstytucji wspomina się o ponad 20 mniejszościach. W sąsiedniej Serbii mają tak zwaną Radę Mniejszości Narodowych jako oficjalny organ sponsorowany z budżetu państwa i wspierany przez budżet państwa. Nie mamy więc problemu, żeby wpisać Bułgarów, ale niestety w ciągu ostatnich lat jesteśmy świadkami tej nieuzasadnionej bułgarskiej blokady członkostwa w Unii Europejskiej. Od tego czasu wiele osób, zwłaszcza z macedońskiej opozycji, zaczęło używać lub czasami nawet nadużywać tej kwestii i upolityczniać tę kwestię. I tak w chwili obecnej nie jest to możliwe. Obecnie nie jest możliwe przy tej liczbie mandatów, które mamy w parlamencie, żeby zmienić konstytucję i umieścić w niej Bułgarów, ponieważ potrzebujemy 2/3 większości. Spośród 120 deputowanych w parlamencie, 80 musiałoby głosować za tą nowelizacją konstytucji. Ale obecna koalicja rządowa nie jest w stanie zebrać tej liczby głosów. Może w nadchodzących miesiącach coś się zmieni po stronie opozycji. Ale mając na uwadze, że jesteśmy tylko 1,5 roku od następnych wyborów parlamentarnych, jest bardzo mało prawdopodobne, abyśmy zebrali 2/3 większości, ponieważ oczywiście ze strony macedońskiej opozycji są ludzie, którzy chcieliby wykorzystać to być może jako jeden z tematów nadchodzącej kampanii przed najbliższymi wyborami.
In Bulgaria. Wczorajsze wybory w Bułgarii nie były całkiem udane. Probably there will be another one. Prawdopodobnie w lutym odbędą się kolejne. Do you hope? Czy ma pan nadzieję, że istnieje szansa, że w Bułgarii zmieni się rząd i będzie możliwe osiągnięcie porozumienia?
Nadal nie jest jasne, czy będzie większość, aby utworzyć rząd w Bułgarii, ponieważ wyniki nie są jeszcze jasne. W każdym razie istnieje możliwość wyłonienia rządu w ciągu najbliższych kilku miesięcy w Bułgarii. Jeśli nie, oczywiście będą mieli nowe wybory. Ważne jest, żeby powiedzieć, że przedwczoraj byłem w Bułgarii, odwiedzając Sofię po raz pierwszy w 4 roku mojej kadencji z dobrze znanych powodów. W normalnym wypadku powinienem tam być w pierwszych miesiącach mojej kadencji. Miałem osobne spotkanie z prezydentem. To on powołuje rząd techniczny. Było przy nim 6-7 ministrów tego rządu technicznego. Jeśli nie będzie rządu politycznego, to on będzie tym, który ponownie powoła rząd techniczny w ciągu następnych 3-4 miesięcy. Nalegałem na niego, żeby uspokoić napięcia i zadbać o retorykę polityczną. Nie radzę tylko jemu i innym politykom w Bułgarii, ale wszystkim po obu stronach w obu krajach, ponieważ zwykli ludzie uważnie słuchają tego, co mówimy podczas naszych rozmów. A jeśli idziemy naprzód z zapalną retoryką po obu stronach, i tak było niestety znacznie bardziej po stronie bułgarskiej w ciągu ostatnich 2 lat, kiedy formalna blokada została nałożona na nas w Brukseli, to jest to bardzo widoczne na ulicach Skopje i innych miast Macedonii. Zgodzę się więc zasadniczo, że nadszedł czas, aby zmienić program polityczny, a nie mówić tylko o historii, tylko o tym sporze. Teraz mamy europejskie ramy negocjacyjne. Nie ma już czystego dwustronnego sporu i rozmów. Mieliśmy komisję historyków, mieliśmy grupy robocze z obu ministerstw spraw zagranicznych, rozmawiające ze sobą w ciągu ostatnich 2,5 roku. Teraz mamy europejskie ramy i procedury. Funkcjonujmy w tych europejskich ramach i porozmawiajmy o europejskich zasadach i wartościach, nie mówiąc o tym, jakie pochodzenie etniczne miał jakiś bohater narodowy z X czy XV wieku. Ponieważ ludzie nie wybrali nas, nie głosowali na nas w wyborach w obu krajach, żebyśmy wracali do historii, ale żebyśmy myśleli o obecnych czasach i pokoleniach, które żyją w tej chwili w obu krajach, aby stworzyć dla nich lepszą przyszłość.
Byliśmy w Czechach w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i najwyraźniej czeska prezydencja bardzo popiera przystąpienie Bałkanów Zachodnich do UE.
Wie pan, prezydencja czeska jest bardzo pomocna. To samo mogę powiedzieć o prezydencji francuskiej wcześniej, ponieważ w tym okresie 6 miesięcy zasadniczo nastąpił przełom między Macedonią Północną a Bułgarią. Ale najważniejsze jest dla ludzi, aby wszyscy inni w Europie zrozumieli, że ktokolwiek sprawuje rotacyjną prezydencję w Unii Europejskiej, może to być jedynie rodzaj wsparcia logistycznego. Jeśli nie ma wyraźnej woli politycznej obu stron, w tym przypadku między Macedonią a Bułgarią nie ma szans, aby ktokolwiek sprawujący rotacyjną prezydencję dokonał przełomu bez woli politycznej w Skopju i w Sofii. Najważniejsza jest więc dobra wola w Skopju i w Sofii ze strony przywódców politycznych rządzących w tym momencie w obu krajach. Oczywiście potrzebna jest prezydencja z jasnymi priorytetami dotyczącymi regionu. Szczerze mówiąc, w kwestii wszystkich 6 krajów Bałkanów Zachodnich nie zawsze tak było. Unia Europejska nie zawsze była w pełni skoncentrowana na Bałkanach Zachodnich, a obecny stan rzeczy jest taki. Serbia i Czarnogóra negocjują od 10 lat, bez przełomu i bez końca tego procesu w zasięgu wzroku. A Bośnia i Hercegowina oraz Republika Kosowa są całkowicie zapomniane. Tak więc nie ma ich na żadnej liście, nawet na dole tej europejskiej listy priorytetów Unii Europejskiej. Powinno się to zmienić, ponieważ ten region nie powinien być brany pod uwagę ani zwracać uwagi tylko wtedy, gdy dochodzi do dużego kryzysu migracyjnego lub rodzaju międzyetnicznych starć lub napięć, jakich ostatnio byliśmy świadkami na północy Kosowa, lub czasami słysząc retorykę pochodzącą z Republiki Serbskiej.
Let's change the topic.
Zmieńmy nieco temat. Jakie są stosunki Macedonii Północnej z Polską?
Macedonia, North Macedonia with Poland.
Mogę powiedzieć, że przynajmniej od czasu, kiedy jestem prezydentem, uważam, że współpraca jest na bezprecedensowym poziomie, nigdy wcześniej nie widzianym. Prawdą jest jednak stwierdzenie, że z Polską mamy wyjątkowo dobre stosunki polityczne od czasu naszej niepodległości. Nie znajduję żadnego zdania, żadnej rzeczy wypowiedzianej przeciwko naszej euroatlantyckiej integracji ze strony któregokolwiek z polityków w Polsce, niezależnie od tego, jaki rząd jest u władzy w Warszawie, ani jakiegokolwiek, nawet jednego sporu między dwoma krajami w ciągu ostatnich 31 lat naszej niepodległości. Mamy historię dobrych stosunków z Polską, nawet w okresie, kiedy byliśmy częścią byłej Jugosławii po II wojnie światowej. Jest pan młody, ja jestem trochę starszy, ale nie byłem świadkiem tego okresu. Ale wszyscy wiedzą z historii, że wielu ludzi uciekało przed wojną domową w Grecji i znalazło schronienie w Polsce w tamtym okresie. Wojna domowa w Grecji miała miejsce w latach 1946-1949, a tysiące macedońskich dzieci uciekających przed wojną domową trafiło do Polski. Nawet jeszcze to pokolenie i ich potomstwo nadal mieszkają w waszym kraju. Dla wielu z nich to z pewnością posunięcie czy zachowanie ze strony Polski, które nigdy nie zostanie zapomniane przez etnicznych Macedończyków. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni, ale poza tym zawsze mieliśmy jakąś więź, może dlatego, że etniczni Macedończycy są ludem słowiańskim, tak jak Polacy. I to był prawdopodobnie kolejny powód, dla którego byliśmy tak blisko. Może kwestia mentalności. Języki, którymi mówimy, nie są daleko. To mniej więcej ta sama grupa języków, macedoński i polski. Ale w dzisiejszych czasach widzieliśmy ustanowienie dobrej współpracy politycznej i tak pozostanie. Jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli pan pyta o wyniki ekonomiczne i wymianę handlową, to jest ogromna dysproporcja, ale powiedziałbym, że to normalne, bo polska gospodarka jest jedną z największych w Unii Europejskiej. Polska liczy prawie 40 milionów ludzi. My mamy 20 razy mniej, ale jesteśmy zadowoleni. Najnowsze statystyki, które widziałem, są takie, że w ciągu ostatnich kilku kwartałów zbliżamy się do poziomu sprzed pandemii, a w obu kierunkach było to prawie 400 milionów euro.
Obecnie istnieje wiele kryzysów in whole Europe, but also in North Macedonia. Wiele problemów w całej Europie, ale także w Macedonii Północnej. Bezrobocie, kryzys gospodarczy, inflacja, ceny energii. Jak Macedonia sobie z tym radzi?
Macedonia deal with it.
Jest nam bardzo trudno. Nasze zasoby są bardzo ograniczone. Najbardziej niepokojące jest dla nas to, że jesteśmy krajem bardzo zależnym od energii elektrycznej. Nie jesteśmy wielkimi użytkownikami gazu, ale potrzebujemy gazu tu i tam. Ale elektryczność jest dla nas dużym problemem. I to był powód, dla którego rozmawiałem z prezydentem Radewem. Nawet podczas ostatniego szczytu dotyczącego otwarcia interkonektora gazowego między Bułgarią a Grecją. Ponieważ Bułgaria jest jednym z bardzo rzadkich krajów w szeroko rozumianym regionie z nadwyżkami na tym polu, ponieważ mają elektrownię jądrową Kozłoduj na granicy bułgarsko-rumuńskiej na Dunaju. Oczywiście rozmawiamy z wieloma innymi krajami, rozmawiamy z Serbią, naszym sąsiadem. Mają nadwyżkę gazu. Dziś czy jutro będę rozmawiać telefonicznie z moim kolegą Erdoganem z Turcji, aby poprosić go również o pomoc z tamtej strony. Mogę jednak powiedzieć, że dwa dni temu w Sofii miałem spotkanie z Ursulą von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej, i prosiłem dla całego regionu, nie tylko Macedonii Północnej, ale dla całego regionu Bałkanów Zachodnich, o możliwość przystąpienia do Funduszy Solidarności Unii Europejskiej. Podobnie jak miało to miejsce podczas kryzysu covidowego w kwestii dystrybucji szczepionek. Żeby formalnie i de facto stać się częścią tego wspólnego europejskiego rynku energii, a jeśli istnieją nadwyżki któregokolwiek z tych źródeł energii w Unii Europejskiej u któregoś z państw członkowskich, nie chcemy być zapomniani, po prostu nie. Będziemy prosić o gaz i inne zasoby od Azerbejdżanu, od wszystkich z wyjątkiem Rosji. Ale Unia Europejska ma ten wspólny rynek energii i dobrze jest, aby wszystkie sześć państw Bałkanów Zachodnich brało w nim udział. Wciąż czekamy na członkostwo w Unii i na taką europejską solidarność, by nie zapomnieć o tym. Bodajże 6 tego miesiąca w Pradze odbędzie się pierwsze spotkanie inauguracyjne nowego formatu współpracy między członkami i państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, tak zwanej Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Jednym z głównych zapowiedzianych tematów będzie wzajemna pomoc podczas tego ogromnego kryzysu energetycznego. Nadchodzi zima i ten kryzys będzie większy. Kiedy rozmawiamy z naszymi ludźmi o korzyściach wstąpienia do Unii Europejskiej, zawsze dobrze jest mieć coś w ręku, coś namacalnego, coś widocznego, coś konkretnego, nie tylko retorykę. Chcielibyśmy tam być, a mówienie o tym, dobrze jest mówić o wartościach demokratycznych, oczywiście jako o fundamencie wszystkiego innego. Ale ludzie od czasu do czasu, zwłaszcza będąc tak długo w poczekalni integracji europejskiej, domagają się konkretnych rezultatów. Jesteśmy kandydatem w fazie negocjacji, tak jak obecnie negocjujemy, i jest to idealna okazja do okazania solidarności z państwami niebędącymi członkami lub państwami, które poczekają jeszcze kilka lat, aby stać się pełnoprawnym członkiem tej organizacji.
In a big part, the fault of Russia. Kryzys energetyczny jest w dużej mierze winą Rosji. Deserves its position. Czy uważa pan, że Rosja nadal zasługuje na swoje stanowisko w Radzie Bezpieczeństwa ONZ? I czy Organizacja Narodów Zjednoczonych jest nadal skuteczną organizacją?
Cóż, drugie pytanie było przedmiotem gorących dyskusji od dziesięcioleci, może nawet od założenia tej organizacji w 1945 roku. Ale ostatecznie jest zawsze argument, który przeważa. Lepiej jest mieć to forum, przynajmniej do dyskusji, zamiast do siebie strzelać. Wiele osób powie, no dobrze, ile konfliktów zostało powstrzymanych przez ONZ? Może nie za dużo. A może niektóre w mniejszej skali, w niektórych biedniejszych krajach lub gdzieś na peryferiach miasta, że tak powiem. Ale w każdym razie zawsze lepiej jest mieć przestrzeń, gdzie możemy się spotkać, żeby porozmawiać, niż strzelać do siebie i nienawidzić się nawzajem i nie znać argumentów drugiej strony. Zakładam, że prawdopodobnie odnosi się pan do jednej z osób, które zasugerowały takie rozwiązanie, żeby Rosja nie była członkiem lub przynajmniej została zawieszona w członkostwie w Radzie Bezpieczeństwa. To Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej. Z pewnością zgadzam się z jego propozycją i tymi argumentami. Państwo, które narusza podstawowe dokumenty tej organizacji, nie może być członkiem Rady Bezpieczeństwa. Nie może być nawet członkiem tej organizacji ze wszystkimi prawami i obowiązkami należącymi do każdego członka ONZ, nie wspominając już o Radzie Bezpieczeństwa. Ale to, co jest nie tak z Radą Bezpieczeństwa, to, że Karta Narodów Zjednoczonych mówi, że nawet w odniesieniu do porządku obrad w najłagodniejszych kwestiach, w odniesieniu do wszystkich spraw w porządku obrad ONZ, wszystkich 5 członków Rady Bezpieczeństwa musi się zgodzić. Nie było więc możliwe zawieszenie członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa, jeśli wszystkich 5 członków Rady Bezpieczeństwa ONZ się co do tego nie zgodzi. Jest to więc misja niemożliwa, oczywiście w związku z koniecznością przestrzegania zasad ONZ. W kwestii politycznej, oczywiście przez rażące naruszenia Karty Narodów Zjednoczonych, podstawowych zasad i podstawowych dokumentów, Federacja Rosyjska straciła przynajmniej moralną pozycję w tej organizacji.
Kiedy skończy się wojna na Ukrainie i jaki będzie jej wynik?
Chciałbym poznać kogokolwiek, wychodząc od największych i najbardziej uznanych ekspertów wojskowych, kto zna odpowiedź na to pytanie. Wielu ludzi, największych ekspertów w tej dziedzinie, zgadza się, że wojna będzie trwała i nikt nie wie jak długo. Wydaje mi się, że po najnowszych posunięciach Putina możliwe, że wojna będzie trwała jeszcze długo w przyszłym roku. Ale wydaje mi się, że największym pytaniem, o wiele ważniejszym pytaniem niż to, które pan zadał, brzmi, czy ten człowiek jest naprawdę na to gotowy, czy poważnie myśli o użyciu taktycznej broni jądrowej? W przeciwnym wypadku chciałbym, żeby wojna dobiegła końca dzisiaj, a nie jutro, tylko po to, by to cierpienie narodu ukraińskiego ustało. Ale jeśli wojna trwa i trwa, oczywiste jest, że Putin nie może wygrać tej wojny. To absolutnie oczywiste. Także w kategoriach militarnych, nie tylko w kategoriach dyplomatycznych i politycznych, ponieważ został potępiony na samym początku tej wojny w marcu przez 141 państw członkowskich ONZ, głosujących przeciwko temu posunięciu Rosji, przeciwko inwazji na Ukrainę. Ale to bardzo znaczące, bardzo niebezpieczne posunięcie, jeśli zamierza trzymać się swoich słów i gruźb tego, co mówi w ciągu ostatnich kilku tygodni. Widzimy, że skoro sytuacja na polu bitwy jest dość słaba dla niego i dla jego armii, to po prostu podgrzewa, zaostrza retorykę. Nikt nie wie, co ten facet jest w stanie zrobić. Boję się, że nie widzę nikogo na świecie, kto mógłby z nim porozmawiać i przekonać go, by był bardziej racjonalny. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że nie był racjonalny w pierwszej chwili, wkraczając na Ukrainę, dlaczego mamy oczekiwać, że ten facet będzie teraz bardziej racjonalny, skoro sytuacja faktyczna jest sprzeczna z jego pierwotnymi planami?
Last question. Ostatnie pytanie. Co to znaczy być Macedończykiem?
To wiele znaczy dla wszystkich, nie tylko dla mnie. To wiele znaczy, ponieważ taka jest tożsamość naszych przodków. Tożsamość narodowa jest ważna dla Macedończyków, gdziekolwiek są na świecie. Mogą nie mieszkać w Macedonii, żyć na każdym z kontynentów tej planety, ale jest to bardzo ważna część naszej ogólnej tożsamości. Część bycia ojcem, bycia rodzicem, bycia mężem, część bycia prezydentem kraju. Bycie Macedończykiem jest więc po prostu nieodłączną częścią mojej tożsamości, każdego Macedończyka. Macedończycy żyją na przykład już w 4. pokoleniu, w 5. pokoleniu w Australii, w Nowej Zelandii. W każdym razie dużo walczą o zachowanie tej tożsamości. Wie pan coś o tym, bo jest pan Polakiem, a Polska była przedmiotem silnej presji ze strony największych sąsiadów w całej waszej historii i nigdy nie zrezygnowaliście ze swojej tożsamości. Wiecie, że jesteśmy w podobnej sytuacji. Jesteśmy najmniejszym krajem w regionie, który jest zawsze negowany przez większych sąsiadów, nawet w XXI wieku. Szczerze mówiąc, ostatni impas z Bułgarią w ciągu ostatnich 2 lat był częściowo oparty na tym. Żądania pojawiły się w Brukseli, a nie w prywatnych rozmowach. Padły stwierdzenia, że język macedoński jest dialektem bułgarskim, że zostaliśmy wymyśleni jako Macedończycy po końcu II wojny światowej, jakimś tajemniczym dekretem ówczesnego marszałka Tito, tego rodzaju rzeczy. I mogę powiedzieć, że polityka tożsamości po powraca w Macedonii z powodu tych zarzutów w dzisiejszych czasach, kiedy nikt tego się nie spodziewał. Ale to jest kwestia nie tylko w kontekście bułgarskim czy kontekście integracji europejskiej. O tym nie będziemy dyskutować z nimi, ani z prezydentem, ani z ministrem spraw zagranicznych, premierem czy zwykłym obywatelem na ulicy. To po prostu poza jakąkolwiek dyskusją, jakąkolwiek debatą.
Czy jest coś, co chciałby pan powiedzieć naszym słuchaczom?
Chciałbym pozdrowić ich wszystkich i pozdrowić wszystkich Polaków i ogłosić, że zgodziliśmy się z moim polskim kolegą i przyjacielem, prezydentem Dudą, na wizytę w Polsce 24 października. I to będzie bez precedensu w mojej kadencji. Byłem na oficjalnej wizycie w Polsce w 2020 roku i też zaprosiłem prezydenta Dudę, a on był w listopadzie ubiegłego roku z oficjalną wizytą w Macedonii Północnej. Teraz znów będę na drugiej oficjalnej wizycie w Polsce. Tak więc nigdy nie zdarzyło się to w żadnym innym kraju na kontynencie europejskim, z jakimkolwiek innym krajem na świecie. Więc to coś znaczy dla macedońsko-polskiej przyjaźni.
Thank you very much, Mr. President.
Thank you.
Dziękuję.